obchodzimy właśnie Narodowe Święto Niepodległości. No i o niepodległości dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym studiu dr Cezary Kalita, filozof.
Witam Państwa.
Co to jest właściwie niepodległość? To niby takie oczywiste, że nawet w samym słowie jest, że nie podlegamy. 100 lat temu, kiedy Polska walczyła o niepodległość, to były takie oczywiste wskaźniki, że granice, język, armia, podatki dla siebie, a nie dla obcego państwa. No i wydawało się, że to takie proste. A dzisiaj no niby to wszystko mamy, ale z kolei jesteśmy skrępowani różnymi międzynarodowymi uzależnieniami, zobowiązaniami. Więc gdybyśmy tak spróbowali sobie zdefiniować tę niepodległość te 100 lat temu i dzisiaj, czy to się w ogóle da porównać, bo niby to samo, a jednak nie to samo.
Możemy oczywiście próbować i kiedyś ta rzeczywistość była znacznie prostsza, bardziej zrozumiała, ale historia już to ma do siebie, że to, co się wydarzyło, wydaje nam się logiczne, proste i uzasadnione. Nawet jesteśmy przekonani, że tak musiało być i w zasadzie to przeczuwaliśmy, nawet jeżeli się jeszcze nie wydarzyło, ale po fakcie to już jesteśmy niemal pewni, że tak musiało być. No i wtedy, 100 lat temu, niepodległość nie budziła wątpliwości. Było to marzenie jednoznaczne i to, jak pan redaktor zdefiniował, te rzeczy chcieliśmy mieć. Oto sami chcemy stanowić o sobie. Fajnie jest stanowić o sobie, być podmiotem i to podmiotem znacznie szerszym, czyli nie musimy nikogo słuchać, tylko problem się pojawia w momencie, kiedy już to osiągniemy. Bo nagle, kiedy mamy już własną armię, własne podatki, własny rząd, to niekoniecznie już się nam zaczyna podobać, bo nagle sobie uświadomiliśmy, że mimo, że jest to nasze, to tak naprawdę, że jest to nasz głos, ale my musimy go słuchać. Jak przyjmiemy jakieś rozwiązania, nie ma tak, że każdy będzie zadowolony z tych rozwiązań. A więc komuś będzie się podobało, komuś mniej się nie podobało, pewne rzeczy dotyczą mnie bardziej, inne mniej i zaczynam wtedy kaprysić. Przy czym, bądźmy sobie szczerzy, no to chyba o to chodzi, żebyśmy mogli narzekać. No to, co się mówi o demokracji, tak, że na nic bardziej nie narzekamy niż na demokrację, a z drugiej strony no jest to ustrój, który umożliwia nam ciągłe narzekanie. Ale wtedy niepodległość była, mówię, prosta. Chcieliśmy państwa. Była zdefiniowana. Polak posiada własne państwo. Cokolwiek to znaczy. Ono nie było pod względem narodowym jednolite, ale było własne. Oczywiście dzisiaj nie budzi emocji niepodległość, bo wydaje nam się, że ją mamy. Możemy, mówię, mieć różne rządy, bo te 100 lat, które minęło, to było różnie. To dwudziestolecie międzywojenne, gdzie konflikty wewnętrzne w kraju były bardzo, bardzo duże. Nie pamiętamy tego. Przypominam, że nawet właśnie ta struktura ludnościowa Polacy, troszeczkę ponad 60%, tutaj na wschodzie szczególnie, stanowili mniejszość. Później II wojna światowa, tak, znowu utrata niepodległości na 5 lat. Później czasy tak zwanej komuny, tak, znowu interpretujemy je jako utratę niepodległości, chociaż de facto no, Polska fizycznie i politycznie
jako
funkcjonowała.
Jako podmiot prawa międzynarodowego,
tak,
choćby
trudno to nazywać. To jednak był nasz kraj. Oczywiście funkcjonowaliśmy w ramach jakiejś tam szerszej geopolityki. Ta suwerenność była ograniczona.
No zasady później, jednak nie myśmy ustalali.
Tak, dużo rzeczy nie mieliśmy wpływu. Później następuje odzyskanie powtórne jakby niepodległości. Następuje tak zwana Trzecia Rzeczpospolita. I znowu jak przeanalizujemy, to raczej ten okres cały czas próbujemy w jakiś sposób podsumować, tak? 25-26 lat minęło i jakoś jednoznacznej oceny nie widać. Jedni chwalą, drudzy narzekają, nie? Oczywiście toczy się normalna gra o władzę. I też czujemy to, że jesteśmy pewną częścią większej całości. I czy nam się podoba, czy nie, no 70% naszego prawa to jest prawo unijne.
Wdrożenia po prostu.
Czyli to jest to pytanie, na ile jeszcze jesteśmy samodzielni.
Ale tutaj może, nie wiem, czy to nie będzie taka zabawa w futurologię, ale no, w jakim kierunku to dalej może pójść? Bo jedni mówią, że ponieważ się świat globalizuje, więc Europa się też musi jednoczyć, więc trochę tych narodowych tożsamości musimy poświęcić, żeby jako kontynent być skuteczniejsi, tam, czy z potęgą Ameryki Południowej, gdzie tam Brazylia coraz mocniejsza się robi, czy z Chinami coraz mocniejszymi, czy z Rosją, która też tam swoje ambicje mocarstwowe odgrzewa, musimy się jednoczyć i trochę tych swojej indywidualności poświęcić. No ale z drugiej strony jest ten ruch w przeciwną stronę. Ludzie widzą, i to nie tylko u nas, przecież są te eurosceptyczne głosy. Mamy Francję, mamy te separatyzmy tam choćby w Katalonia, czy teraz Brexit, czy nawet północne Włochy tam się trochę krzywią, ale to wszystko się bierze z tego, chyba że tak mi się wydaje, że ludzie mają poczucie, że tracą wpływ na rzeczy, które ich dotyczą, że jest ta Bruksela, która im mówi, jak mają funkcjonować, a oni nie mają na to wpływu, więc się buntują.
To działa tak troszeczkę na zasadzie wahadła, czyli raz chcemy funkcjonować w szerszych układach, bo dostrzegamy to,
korzyści
są ewidentne. To ci, którzy są zjednoczeni, są zawsze silniejsi. A rzeczywiście tutaj, na tej strukturze geopolitycznej, powstają nowe. To może nie są mocarstwa na tak jak Stany Zjednoczone, bo ciągle Stany Zjednoczone są tutaj liderem jednoznacznym, ale chociażby wspomniana przez pana redaktora Brazylia, tak? Ona ma produkt krajowy brutto większy od Rosji. My sobie mało zdajemy sprawę, co się dzieje na tej całej naszej kuli. Ponad 60% ludności to jest Azja, a tam mamy Chiny, tam mamy Indie, tam mamy Indonezję, największy kraj muzułmański, 260 milionów. Tam mamy Japonię, tam mamy Koreę, te wszystkie azjatyckie tygrysy tak zwane. Tam mamy też swoisty kult pracy. Proszę poczytać menadżerów chińskich. Ostatnio miałem okazję się przyjrzeć takiemu wywiadowi. Oni są w ogóle zaskoczeni, że tu w Europie tak jakoś takie podejście do pracy tak, jest takie trochę nie do końca etosowe. Nie, czyli dla nich sukces jest najważniejszy i praca jest najważniejsza.
A my już tacy trochę syci i leniwi.
Tak, a my stajemy się takie troszeczkę, przepraszam za określenie, takie tłuste koty, tak? I rzeczywiście te kraje, które pan wymienił, które nie są zadowolone z tego procesu integracyjnego, to bądźmy sobie szczerzy, to są bogate kraje. Te, które w tym całościowym układzie powodzi się lepiej. Przykład chociażby Katalonii, tak? Produkt krajowy Katalonii, jeżeli o takim można mówić, to jest olbrzymie, to jest najbogatsza prowincja w Hiszpanii, tak? Brytyjczycy, to jest olbrzymia gospodarka. Włosi, szczególnie właśnie też to rozróżnienie na północ-południe, które też dążyły do niepodległości, do zjednoczenia. To był dosyć długi proces, który się udał, ale też jesteśmy wspólnie Włochami, tak? A z drugiej strony tak, ta północ jest całkowicie inna od południa. Ale też północ jest dużo bardziej bogatsza. I to widać, że istnieją takie procesy separatystyczne. Pojawia się takie myślenie, że można być kropelką bogactwa w morzu nędzy. Tego się na dobrą sprawę nie da zrobić. Ale idea jest, że może, kurczę, nam się uda. To dobry przykład może z odzyskiwania niepodległości przez kraje afrykańskie. Lata 60., 70., piękne zachwycenie się, teraz to dopiero Afryka będzie kwitła. I generalnie ONZ cały czas myślał w kategoriach, że głód w Afryce jest niemożliwy. To był spichlerz świata, tam były te wszystkie największe farmy, tam po co były te kolonie? Tak naprawdę przede wszystkim dla produkcji żywności, to był spichlerz. Ale teraz to dopiero, kiedy odzyska niepodległość Afryka, to teraz to będziemy bogaci. Oczywiście wszyscy prognozowali, że Azja będzie miejscem, gdzie Indie, Korea, że tam będzie głód. Oto tam będzie ONZ musiał pomagać, a już w Korei Południowej to zawsze będzie trzeba pomagać, bo to będzie kraj tak jest biedny i będzie tak biedny, że który się nie jest w stanie podnieść z biedy.
No i dzisiaj jak się patrzy, to śmiesznie.
I to jest właśnie ten problem też prognoz. Afryka się załamała, praktycznie największy problem mamy.
A w Azji stado tygrysów.
A Azja się rozwinęła. I jak tutaj prognozować? Mówię, procesy separatystyczne zawsze kończą się źle. Przy czym, kiedy to wiemy?
Kilkadziesiąt lat później.
Są rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, żeby się przekonać, że nie należy ich robić. I w Europie to jest rzeczywiście pewna świadomość, bo proszę zwrócić uwagę, Unia Europejska to nawet nie tyle chodzi o strukturę gospodarczą. Europa cały czas prowadziła wojnę. Tu wszyscy byli skonfliktowani ze wszystkim. Nawet jak Polska odzyskała niepodległość, to nie było koniec walk. Jeszcze 6 przynajmniej istotnych konfliktów. Już pomijam ten największy z Rosją, tak, ale i powstania, i czy śląskie, czy wielkopolskie, czy Czechy. Właśnie, to nie było. Czy bunt Żeligowskiego i przyłączenie Litwy Środkowej do Polski, tak? No, bardziej to było złożone.
Ja tutaj chyba trochę pójdę w poprzek, trochę się poprzekomarzam, dlatego, że mówi pan, że próba właśnie zachowania tej odrębności w morzu jest raczej mało prawdopodobna. No, ale z drugiej strony mogę pokazać przykład historyczny, że taka unifikacja na siłę też nie wyszła. No, próbowano stworzyć naród jugosłowiański, nie wyszło. Mm-hmm. Próbowano tworzyć Czechosłowaków, nie wyszło.
Nie wyszło.
Próbowano tworzyć człowieka radzieckiego, naród radziecki, też nie wyszło. Więc czy zrobimy jeszcze, Europejczyka
jeszcze,
po takich doświadczeniach?
Jeszcze bardziej taki chyba dobry przykład to coś takiego jak Europa Środkowa, Austro-Węgry. My sobie nie doceniamy, te Imperium Habsburgów, to była taka pierwsza, bardzo silna próba zjednoczenia jakby europejskiego i tam 15 nacji i w czasie pierwszej wojny światowej to się kompletnie posypało. I to tak tragicznie, że mówię, z Austria jako taka, no została państwem takim, można powiedzieć, kadłubgowym, tak, że widzimy, jakiej jest wielkości. I rzeczywiście zawsze następują, jak próbujemy się jednoczyć, to na zasadzie tego wahadła, no musi nastąpić podział, nie? To, co jest złożone, musi się rozpaść. Ale jest pocieszenie, że to, co jest z kolei rozbite, no będzie dążyło do jedności, czyli my nigdy nie jesteśmy zadowoleni ze stanu, w którym jesteśmy. Czyli jak tworzymy jakiś większy konglomerat, na początku, no niby zadowoleni, ale tak, no nie, samemu by było lepiej. Jak jesteśmy sami, no to myślimy, no nie, no
jednak lepiej,
jednak widzimy, że sobie radzą. I to jest, to widać te wahania na przykład w Wielkiej Brytanii, tak, że no ten Brexit, no robimy, nie robimy, no wychodzimy, nie wychodzimy, nie? Kurczę, tu już Frankfurt sobie, czy Madryt zacierają ręce i City niech przechodzi do nas, nie? Proszę, my stworzymy warunki, nie? I nagle widzimy, że to może nie tak do końca dobre, nie? I to jest to problematyczne. No nie mamy pomysłu na siebie.
Tak, zastanawiam się, czy jesteśmy skazani właśnie na to takie wahadło, o którym pan mówi, no bo to można powiedzieć to tak z punktu widzenia właśnie filozofa historii, z dużej perspektywy patrzeć, że tak było, więc pewnie i dalej będzie. No tylko tak z kolei pamiętam, że przy tych właśnie zmianach strasznie dużo krwi się zawsze lało. No bo może nie zawsze, ale bardzo często.
Tak, niestety.
Czy można, no nie wiem, czy się znajdzie taki mądry, jeśli się taki znajdzie, to pewnie pokojowego Nobla kiedyś dostanie, żeby znaleźć jakieś takie wspólne minimum tej współpracy, a tak, żeby jednocześnie ludzie nie czuli się tłamszeni, na siłę unifikowani, rozpuszczani. Mhm. To jest też pytanie o przyszłość Unii, prawda? No,
tak.
Bo korzyści są, ale z drugiej strony, czego ma ta integracja dotyczyć? No, że mamy otwarte granice, jest fajnie, na swobodę handlu nikt nie narzeka, ale na przykład są tacy, co narzekają i też narzekam, dlaczego ktoś z Brukseli ma nam decydować, jak mamy wychowywać dzieci, czego uczyć w szkołach i jakieś takie regulacje, nawet już takie wtrącanie się tych urzędów i instytucji do takich najdrobniejszych dziedzin życia, czego przedtem nie było.
Tak, nie lubimy tego, bo to jest na takiej zasadzie, jak to funkcjonuje. Po 1870 roku było przekonanie, że wojna już w Europie jest niemożliwa.
Bo się nie opłaca.
Bo się nie opłaca. Jeżeli jest taka sytuacja, że towary mogą iść swobodnie, to nie będą szli żołnierze. Tak? No bo po co? Wymiana handlowa wzrosła praktycznie pięciokrotnie. Wszystko pięknie się rozwijało i żadnej wojny. A tu nagle pierwsza wojna światowa. My nie pamiętamy, ale warto popatrzeć sobie bo kinematografia już istniała, warto popatrzeć na ten entuzjazm, który towarzyszył wybuchowi wojny. Coś niesamowitego. We Francji, w Niemczech.
Coś
niesamowitego. To jest to. Oczywiście po pół roku, kiedy to wszystko ugrzęzło i zobaczyliśmy żołnierzy wracających z frontu, często okaleczonych, to rzeczywiście entuzjazm opadł. Ale jest to swoisty problem, jak znaleźć receptę. Nawet jak nam się wydaje, że już mamy, znaleźliśmy. Integracja. Okej. Załatwi wszystko, bo po co mamy się kłócić, jeżeli możemy się dogadać, tak? No ale kiedy zaczynamy się dogadywać, to rozmawiamy ze sobą, ale dobra, dogadaliśmy się o tych dużych sprawach, wiemy, obronność, tak? Dobra. No ale wy to jakoś macie takie dziwne te rodziny. Że może jednak powinniście bardziej zwracać uwagę na różnorodność, otworzyć się na inne formy, nie? I my proponujemy, żeby tak było jak u was. I zaczynamy się kłócić co do szczegółów. I to nie jest na takiej zasadzie, że ten proces można jakby zatrzymać. No ludzie się różnią. To jest fakt. I to nie jest ważne, nieważne, co zrobimy. Jeżeli jest możliwość odpowiedź na jakieś pytanie tak lub nie, to połowa odpowie tak, a połowa odpowie nie. Jeżeli powiemy ludziom, słuchajcie, będziecie zdrowi, piękni i bogaci. Chcecie? No część powie jednak, no nie, nie, a ja bym chciał być jeszcze mądry, nie? No nie, ale tylko trzy życzenia. No, i konflikt jest nieunikniony. Ludzie zawsze, to zawsze dziwnym trafem jakoś tak się rozkłada. I dlatego raz wygrywa jedna strona, jeden pogląd, raz drugi. Ale mówię, ta refleksja, jak jest nam źle, no to jesteśmy skłonni do refleksji naprawczej. Jak jest nam dobrze z kolei, no to nic nie trzeba zmieniać, nie? Ale wiemy, że rzeczywistość dzisiaj jest dynamiczna. My możemy się nie chcieć zmieniać, ale to nie znaczy, że świat wokół nas się nie zmienia. To, co mówiliśmy chociażby o Azji, która się rozwija, tak? O, wspomniana Afryka, ona się odradza. Ta południowa Afryka, niesamowite postępy, to są bardzo bogate kraje. RPA to jest dzisiaj bardzo bogaty kraj. I sobie znowu...
Nigeria,
tak, tak, tam naprawdę ładnie, ładnie to idzie. Mówię, Ameryka Południowa, a Meksyk, to też jest bardzo duża potęga gospodarcza. I to wszystko, nagle my możemy mieć taką ideę, bo jak człowiek nie wie, jak się zachować, jak jest mu źle, pamięć zawsze robi takiego figla, że przeszłość była dobra. Zawsze istnieje wśród nas ta idea złotego wieku. Kiedyś było dobrze.
Przed wojną.
No, przed wojną, tak. Nawet przed wojną telewizja była lepsza, tak? A dzisiaj to co to jest, nie? A nikt już nie wnika, czy ta była telewizja przed wojną, czy nie. Ale mamy taką strukturę, skądinąd mówię, no sensowną, no bo byliśmy młodsi, tak, pamięć szwankuje, no trudno, żeby pamięć pamiętała rzeczy, które są złe. No nie o to chodzi, żebyśmy się udręczali. I wtedy zawsze nastąpi taka pokusa, wróćmy do tego, co było. Taki swoisty regres do zachowań wcześniejszych. Aha, kiedyś byliśmy samodzielni, no i było dobrze. Teraz jesteśmy w jakiejś Unii, kurczę, no nie do końca jest dobrze, ale my tak naprawdę dobrze nie pamiętamy. A my cały czas jesteśmy skazani na reinterpretację historii. Czyli żeby jednak się przesunąć do przodu, no musimy odnieść się jednak do historii, zobaczyć jak było. No ludzie po to wymyślili, jak mówi filozof profesor Bańka, że przeszłość nie istnieje. Ona się wydarzyła, już jej nie ma. Ale potrzebujemy jej po to, żeby móc planować przyszłość.
To ja
tutaj bez historii po prostu nie poradzimy, bo szukamy tych mechanizmów. One są jednak dosyć takie kadłubkowe. To nie jest nasza dobra pamięć. My zmieniamy historię, mimo że ona się wydarzyła, jest jednoznaczna. Tak nam się wydaje teoretycznie. Nie. Ona jest przefiltrowana przez nasze oczekiwania i nasze myślenie o przyszłości.
To jako historyk z wykształcenia z zawodu wyuczonego chyba na chwilę wskoczę na swojego ulubionego konika. No i tak o tym wyciąganiu wniosków z historii, bo no pan mówi, że to jest potrzebne. Na studiach historycznych też się uczy na pierwszym roku, zaraz w tym wstępie do badań, no, że historia to się w ogóle uprawia po to, żeby właśnie nie popełniać wcześniejszych błędów, żeby się uczyć na błędach, żeby wyciągać wnioski, żeby właśnie był postęp, no bo postęp polega na tym, że nie robimy w kółko tego samego, tylko właśnie idziemy dalej, poprawiamy pewne rzeczy. Czy to jednak nie jest takie trochę idealistyczne założenie? No bo wiadomo, to jest logiczne. Tak powinno być. No, gdyby ludzkość nie popełniała w kółko takich samych błędów, to byśmy już kolonizowali sąsiednie układy gwiezdne, bo byśmy tam nie wyrżnęli w tych licznych konfliktach iluś Einsteinów potencjalnych, którzy albo się nigdy nie urodzili, albo zginęli w wieku 5 lat, o czym się już nigdy nie dowiemy. No ale jak tak patrzę na tą codzienną praktykę polityczną, no to odnoszę wrażenie, że niektórzy w ogóle funkcjonują tylko w perspektywie, no nie wiem, następnego sondażu, no w najlepszym wypadku następnych wyborów. A przeszłość, no to no są historycy, mają swoją metodologię naukową i według tej metodologii powinni to badać i ewentualnie dyskutować, wnioski wyciągać, a często historia jest no, używana jako kij baseballowy, żeby przeforsować bieżące jakieś tam interesy. Czy to jest tylko nasza słabość i ta nasza polska kłótliwość, czy jak to wygląda na tak zwanym
się,
zachodzie?
Nie
jeśli chodzi
się.
O wyciąganie wniosków z przeszłości.
To jest niestety. Są narody bardziej historyczne i są narody bardziej takie nastawione na przyszłość. To rzeczywiście, jakbyśmy popatrzyli na kult historii, to Polska ma wprost niesamowity. To jest coś niesamowitego. Ostatnio oglądałem film Zeleńki o historii Czechów. Chodziło tam o konflikt, to, że w Monachium Czesi zostali sprzedani przez Francuzów i Brytyjczyków i to jest ich największa trauma, nie? Że oto musieli oddać Sudety i bez żadnego praktycznie wystrzału poddać się. I to, że Zachód zdradził. Bardzo podobna sytuacja, zresztą Polacy też mieli to poczucie krzywdy, że armia francuska czy brytyjska nie zareagowała. Czyli Czesi mają swój problem z historią. Tylko proszę sobie wyobrazić, jaki jest pomysł czeski na opowiedzenie tej historii. Zeleńka zaproponował, że opowie o tym papuga. Papuga, która była w trakcie, papugi żyją długo, tak? W trakcie tych rozmów, kiedy to Francuzi zdradzali Czechów i są tam, papuga powtarza, jaki to Hitler jest wspaniały, jacy to Czesi są głupi i tak dalej, nie? I powtarza słowa przywódców. I teraz proszę sobie wyobrazić, żeby Polacy zrobili, nakręcili film, w którym na przykład nasze odzyskanie niepodległości byłoby przedstawiane przez papugę. No nie do pomyślenia.
Oburzenie w ogóle, oburzenie, jak można śmiertelnie poważne taki, sprawy robić sobie tak, jaja. No.
A proszę zwrócić uwagę, a Czesi to robią. Czesi to robią. Ich nastawienie do historii no jest, delikatnie mówiąc, żadne. Jest to inny typ społeczności. Oni są bardzo nastawieni na sytuację jakby bieżącą. My jesteśmy i rzeczywiście, czym bardziej tutaj na wschód, to są bardziej historyczne narody. Dla nas historia jest, no, Polak naprawdę świetnie jest zorientowany z historii w porównaniu do jakiejkolwiek innej nacji. Ale czy w takim razie wyciąga z niej wnioski? No nie, ale to tak samo jak inni. To jest mniej więcej średnio utrzymujemy. Najgorsza jest jednak sytuacja, w której by w ogóle nie było historii. Kiedyś słyszałem taką dosyć ciekawą teorię dotyczącą podboju Ameryki Południowej i Środkowej, tak, Azteków, Majów, czy później Inków. Dlaczego to tak łatwo poszło? Między innymi dlatego, że oni nie mieli myślenia historycznego. W Europie, zawsze istnieli w Europie kronikarze, którzy zapisywali, co się dzieje, proszę tutaj, od Herodota, tak, poczynając poprzez u nas Galanonim, tak, i ma być opisane. I ci tego nie robili. I nagle wchodzą jakieś obce wojska i sobie idą. Dla nas jest to oczywiste. Z historii wiemy, jak wojska obce się pojawiają, to nie po to, żeby nieść jakąś kulturę, tylko po to, żeby nas załatwić. Tu chodzi o walkę. A oni tak zareagowali, mimo że wcześniej sami między sobą dokonywali różnych rzezi, dokonywali jakoś takiej dziwnej interpretacji. A to może jacyś półbogowie, a może jacyś tego, jakaś dziwna struktura, a może się dogadamy, a może wykorzystamy ich przeciwko innych, nie? Dla nas najeźdźca jednoznacznie identyfikowany. Bo mamy to myślenie historyczne. Ono czasami pomaga. Nie możemy historii wyrzucić tak całkowicie. Bo naród, który by nie miał historii, no byśmy kompletnie nie wiedzieli, co dalej.
To jak to było w takim razie z tymi Azjatami, o których wspomnieliśmy wcześniej, że oni mieli być tymi właśnie nędzarzami, teraz są tygrysami. Mhm. Jak oni do tego podeszli? No bo wykonali na pewno ogromną pracę. Mhm. Musieli sobie zdefiniować też cele, czego chcą. Mhm. No a żeby zdefiniować cele, no to no, musimy się na chwilkę obejrzeć, no choćby na przykład Koreańczycy, no żebyśmy znowu nie byli podnóżkiem dla Japonii, że tak, tam mają tą traumę, że te Koreanki były w tych japońskich burdelach wojennych, żeby to się nie powtórzyło.
Jakim wrogiem jest Japonia w
Chcemy być mocni, w związku z tym zaciskamy pasa i pracujemy jak wściekli przez kilkadziesiąt lat i dopiero teraz się żeśmy wzbogacili. No, ja nie wiem, jaka tam jest mentalność, jak oni na to patrzą, ale tak wydaje mi się, że żeby jednak taki sukces osiągnąć, to trzeba sobie wytyczyć cele, a żeby wytyczyć sobie cele, no to trzeba spojrzeć w przeszłość, żeby no wiedzieć przynajmniej to, czego nie chcemy powtarzać.
Ale właśnie, bardzo dobre pytanie. Oto mamy 1863 rok, powstanie styczniowe u nas, tak? A w tym czasie w Japonii mamy epokę Meiji. Nagle Japończycy, bo mamy już karabiny, które strzelają i potrafią zabić samuraja z 200 metrów, po dwudniowym szkoleniu taki żołnierz jest w stanie, podczas gdy samuraj się przygotowywał do swojej misji całe życie. I nagle Japończycy sobie uświadamiają, że zaraz, tkwimy w jakimś feudalizmie, mamy jakąś piękną tradycję, która już niczemu nie służy. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo biedni. Co chcemy osiągnąć? Chcemy być tacy jak Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Jak to osiągnąć? Trzeba ich zacząć naśladować. No ale co naśladować? No nie wiemy, co jest ważne, bo to jest całkowicie obca kultura. No to jak nie wiemy co, no to robimy, naśladujemy wszystko. No jak to wszystko? No wszystko to wszystko. Czy fryzura jest ważna? Nie wiemy. Co robimy? Tniemy nasze kucyki i nosimy fryzury europejskie. Czy strój jest ważny? Nie wiemy. Co robimy? Zakładamy garnitury, odrzucamy kimona. Zaczęli imitować i to dosłownie naśladować we wszystkim. Jak Japończycy się gdziekolwiek pojawiali, to wszyscy się bali, no bo już zaraz coś ukradną. I dosłownie, oczywiście doprowadziło to do militaryzmu, do różnych też nieciekawych zjawisk, w tym naśladowanie między innymi Europy i Stanów Zjednoczonych, ale w pewnym momencie osiągnęli też olbrzymi postęp. Przypominam, że jeszcze w latach 60. produkt japoński uchodził za symbol tandety. A w latach 80. w Polsce nikt nie chciał kupować samochodu japońskiego. No, taka Toyota, Mazda czy Honda? No to przecież to są jednorazówki. Jak tam coś się zepsuje, no to trzeba cały silnik wymieniać. Podczas gdy, niemiecki, tak, to jest solidne. Krótko mówiąc, trzeba czerpać wzory. Te wzory można czerpać z historii, ale one, niestety są historyczne. To jest ich największy tak, problem.
Dokładnie to samo się nie powtórzy.
Nie da się
będzie
powtórzyć.
Będzie zawsze jakoś inaczej.
Tak, to co mawiają, tak, że historia za pierwszym razem się odbywa jako proces tragiczny, a za drugim, niestety, kiedy chcemy ją powtórzyć, to jest najczęściej farsa, nie? Nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. To jest po prostu niemożliwe, nie? No już za dużo nowej wody napłynęło, nie?
Może być coś podobnego, ale nie identycznego.
Tak, można, oczywiście mówię, nie możemy wyrzucić historii, bo to była jeszcze, to już najgorsza sytuacja. Ale właśnie te nastawienie na przyszłość. I jest taki moment, że sposób, jak dzisiaj być kreatywnym, tak? Pierwszy etap to jest naśladowanie. Naśladujmy lepszych. Ale nie o to chodzi, żeby naśladować lepszych. Na przykład wspomniana Toyota, Japończycy też zrobili taki ciekawy manewr po II wojnie światowej. Wysłali 3000 delegację do Stanów Zjednoczonych, żeby negocjować warunki obniżenia tych sankcji, które zostały po wojnie na Japonię nałożone. 3000 ludzi przez 3 lata przebywali w Stanach, niczego nie uzyskali, to od razu mówię. Ale była to największa akcja szpiegowska w dziejach. Oni jeździli po fabrykach, uczelniach, zapraszali do siebie, robili notatki. Wnuk Toyody, twórcy Toyoty, też pojechał, nie miał pieniędzy, ale te koncerny samochodowe przyjmowały go bardzo chętnie. Przez 3 lata jeździł po różnych fabrykach, wrócił do Japonii i powiedział rzecz straszną. Powiedział, że a nikt nie traktował go poważnie. Mówię, do lat 60. samochód japoński to symbol tandety. Mówi, że nie dość, że możemy robić tak dobre samochody jak Amerykanie, co już było...
Herezją.
Herezja straszna. Ale on dodał jeszcze, a nawet lepsze. To nie, pomieszało mu się w głowie. Niemniej jednak Japończycy wzięli się za to. W Japonii jest na przykład Dzień Jakości. Dziwna rzecz, jak można uczcić dzień... My święta historyczne mamy, tak? Przede wszystkim. A oni Dzień Jakości. Bo oni myślą w kategorii, jak być lepszym. Jak każdego dnia być lepszym. Te sposoby doskonalenia się, nastawienie się na doskonalenie. Jesteśmy w tym momencie, analizujemy, pamiętamy, w jakim byliśmy, widzimy ten postęp, który zrobiliśmy, ale co chcemy? Chcemy jeszcze więcej. I to jest ten moment, nie? Żeby bardzo dobrze połączyć myślenie historyczne i myślenie te nowoczesne. Bo epoka Meiji zakończyła się buntem samurajów. Nie zakończyła się, w trakcie był bunt samurajów. Zostali rozgromieni. Ale co ciekawe, nastąpiła refleksja, że owszem, naśladujemy dalej, robimy to, co robiliśmy, ale zaczynamy też czerpać z naszej tradycji.
Już nie małpujemy wszystkiego dosłownie.
Tak, nagle traktujemy, że my też wytwarzamy wartość. Łączymy, czyli krótko mówiąc, łączymy to, jacy jesteśmy, tą naszą historię, bo tożsamości nie zmienimy, to nie oszukujmy się, nie staniemy się Francuzami czy Brytyjczykami. Jesteśmy, jacy jesteśmy. Uznajmy swoje ograniczenia, ale też... zauważmy nasze atuty, popatrzmy, jak się zachowują inni i spróbujmy iść do przodu. To jest chyba najważniejsze.
Mamy te przykłady XIX-wieczne, że to, co pan mówił o Japonii, to teraz powtarzają Chińczycy, Koreańczycy w międzyczasie też samo robili.
Tak, bo Koreańczycy w pewnym momencie, jak przyjechali w latach 60. właśnie delegacja jakaś sportowców do Japonii, jak zobaczyli Japonię i porównali swój kraj, to były tak dwa różne kraje, że rzeczywiście to Korea Południowa to była jedna wielka wioska i to taka bardzo, bardzo uboga. I myślą, że nie, że koniec. Oni też myśleli, ale postanowili, że nie, koniec z tym. I w to, co Japończykom zajęło 40 lat, Koreańczykom... nawet lepiej, 10. Nie, to jest największy skok. Ale co robią dzisiaj Chińczycy? Chińczycy już stosują metodę troszeczkę inną. Nie naśladujemy wszystko, tylko już selektywnie.
Zastanawiam się właśnie, że to wychodziło i wychodzi w Azji, ale tak teraz wracam do Europy i tak sobie przypominam, że to, co pan mówił o Japonii, o tym naśladownictwie, no Piotr I, początek XVIII wieku, też obcinał bojarom brody, no ale co? Mhm. Rosjanom jednak nie do końca to wyszło, tak jak to wyszło Japończykom.
O, przepraszam, no jednak przez jakiś, bo Rosja ma troszeczkę inny problem. Tam oni, jak to ktoś ładnie powiedział, że przypominają drużynę piłkarską, która gra do dwóch bramek, nie? Zachodniej i wschodniej, nie? Czyli i nigdy nie wiadomo, to dziwnie brzmi, ale tam są zawsze tendencje albo prozachodnie, albo odwracają się i teraz są prowschodnie. I rzeczywiście postęp, jaki zrobili, był olbrzymi. Ale to nie znaczy, że tam właśnie te wahadło jest chyba jeszcze bardziej rozchwiane niż u nas. Czyli bierzemy, aha, no to teraz własne wzorce, nie? Czy lepsze, czy gorsze? No nie wiemy, różnie się to kończy. Jak się skończy, jak z eksperymentem komunistycznym? No to nie, no to poprawiamy. To jest problem jakby ustabilizowania jakiejś takiej swoistej polityki. Pod tym względem Polacy są, nie ma tych takich dużych wahań. Tu jesteśmy rzeczywiście trochę jakby lepsi, bo my często tak źle o sobie myślimy, nie? Lubimy być krytyczni w stosunku do siebie, lubimy narzekać, no taka natura, co zrobić? Ale jak się pojedzie na Ukrainę i nawet jeżeli się jest malkontentem tutaj i nie lubi się tego, co osiągnęliśmy, to jak się popatrzy tam, to nagle się widzi, że jednak dokonaliśmy dużego postępu, że pewne rzeczy, które my krytykujemy, to jak tam zobaczymy skalę, o kurczę, to u nas nie jest aż tak źle.
Teraz na nasze podwórko chciałbym spojrzeć, no bo mamy przykłady, że się tym Azjatom udało zrobić taki wielki skok. U nas nie jest tak źle, jak się niektórym wydaje. Mm-hmm. Spory postęp żeśmy zrobili. No ale teraz przypomina mi się, jak Wałęsa kiedyś mówił, zrobimy drugą Japonię. Mm-hmm. Ileż to śmiechów z tego było.
Tak.
Teraz mamy Morawieckiego, który mówi, że będziemy robili elektryczne samochody, mm-hmm. własne satelity, Polska w kosmosie. Też niektórzy się śmieją mm-hmm. z tego do rozpuku. Mm-hmm. No i tak się zastanawiam, czy słusznie. Czy może nam to wyjść, ta druga Japonia?
Może. To co ciekawe, mówię, jeżeli wyszło Japończykom, przy czym mówię, naprawdę okupili to bardzo ciężką pracę, tam warunki, oj, to było ciężkie zadanie. To, co wyszło Koreańczykom w ciągu 10 lat, co nawet wyszło Chilijczykom. Przy czym tam wszędzie rządziły hunty wojskowe. Nie?
To no niestety, właśnie.
Niestety postęp ma swoją cenę i to bardzo często taką brzydką. Niemniej jednak to nie jest tak. My mamy naprawdę bardzo dużo cech. Owszem, nigdy nie będziemy zadowoleni z szybkości tych zmian, ale musimy wyznaczyć cel. Dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu płynie, no każdy wiatr jest przeciwny, tak? Jak mawiał Seneka. Cele trzeba wyznaczać. Japonia druga, no wydawało się absurdalne, tak? No wcześniej Gierek, przypominam, druga Francja. Teraz, później Irlandia też się pojawiła w międzyczasie. Teraz no pewnie Dolina Krzemowa, tak? Dobrze jest mieć wzorce. Dobrze jest do czegoś dążyć. To na pewno ułatwia. Co jest naszym największym problemem? No brak konsekwencji. Jednak wszystkie te kraje, które osiągnęły sukces, no wykazały się tą jedną właśnie no, cechą. Konsekwencja. Jak już postanowiliśmy, trudno. Brniemy do przodu. Nie ma odwrotu.
Zobaczmy, a nie, że za 4 lata sterujemy w innym kierunku.
To wbrew pozorom możemy narzekać na plan Balcerowicza, ale bardzo radykalny, mówię, kosztowało nas to naprawdę olbrzymie straty gospodarcze. Można było złagodzić, no pewnie z dzisiejszej perspektywy tak, ale z kolei doświadczenia krajów, które nie zrobiły tego radykalnie, pokazują, że cały czas mają problem. Przypominam, że na początku tej transformacji wspomniana Ukraina miała dwukrotnie wyższy produkt krajowy brutto niż Polska. Dzisiaj my mamy trzykrotnie wyższy. Czyli można powiedzieć, że Ukrainę wyprzedziliśmy, no pomijam, że oni tam trochę spadli, ale sześciokrotnie. Przy czym znowu, to nie ma prostych i łatwych recept. Kiedyś czytałem Stiglitza o Erytrei i Etiopii. Zastosowano taką samą strategię jak w Polsce, plan Balcerowicza, ale identycznie. Jakbyśmy zatarli nazwy krajów, jakie to dotyczyło, byśmy powiedzieli, nie, no to ja opisuję Polskę. Tylko jest mała różnica między tam, co się wydarzyło w tej Erytrei, a w Polsce. Tam totalnym upadkiem. Podczas gdy w Polsce jednak wyszliśmy na prostą. I to jest pytanie, czy nie jest siła w naszej kulturze. Jednak no mamy w sobie potencjał. Jak go wykorzystać? Ale to jest uświadomienie.
To ja tutaj już tak na zasadzie ostatniego pytania. Właśnie o tym naszym potencjale jeszcze, tak żeby krzepiąco zakończyć, bo tak pokutuje ciągle takie pojęcie, kompleks, że no Polacy są dobrzy do wojaczki, ale do ciężkiej roboty już trochę mniej. No tymczasem no tak znowu obejrzyjmy się na ostatnie 100 lat. Jednak pozbieranie do kupy tego państwa po trzech zaborach, stworzenie czegoś, to była ogromna jednak praca, olbrzymia, ciężka praca.
Olbrzymia, tak. Trzy różne systemy, to jest naprawdę żeby coś niezwykłego.
Mamy te zapomniane zupełnie tradycje i przedpierwszowojennej, tej XIX-wiecznej i międzywojennej spółdzielczości. Też po prostu robiono ogromne rzeczy ciężką pracą, taką systematyczną, taką, do której się niby Polacy nie nadają. No, trochę żeśmy o tym zapomnieli, że to my niby tacy, tacy awanturnicy, co to do walki tak, do pracy nie, a no to a, może jeszcze właśnie, jakiś przykład taki, że potrafimy
właśnie,
pracować.
Właśnie. To, żeby optymistycznie zakończyć, aczkolwiek
to dobre wzorce z przeszłości.
Powstanie warszawskie. Tragedia olbrzymia. Ale co jest największym sukcesem powojennej Polsce? Odbudowa Warszawy. To jest coś niezwykłego w skali światowej. Przez 10 lat odbudowano 10-krotnie większe terytorium zniszczenie niż w Hiroshimie, gdzie 3,5 tysiąca architektów zaangażowanych, 50 tysięcy robotników. Proszę spojrzeć na Zamek Królewski. Jak się przyjrzymy uważnie i popatrzymy, bo został całkowicie zburzony. Jak go odbudować? W jakim stylu? Postanowiono, jak przyjrzymy się fasadom zamku, każda jest z innej epoki, a wygląda spójnie. To jest coś niezwykłego. Najmłodsza starówka, jaka trafiła na listę UNESCO, to jest przecież starówka warszawska, bo, która ma, jest starówką jakby powojenną, już sama nazwa wskazuje. To jest olbrzymi wysiłek. To jest rzecz, która niedoceniana. Koncentrujemy się na zniszczeniu Warszawy, a nie zauważamy tego, że potrafiliśmy ją odbudować. Wydaje mi się, że w skali świata jest to jedno z większych osiągnięć. Później ci konserwatorzy polscy w ogóle na świecie mieli tak wielką renomę, że nawet za tak zwanej komuny no, wszędzie byli pożądani i bardzo dobrze widziani. Stąd zawsze mówię, to jest zwrócenie uwagi na co patrzymy. Czy patrzymy jak cierpieliśmy, czy patrzymy jak się podnosiliśmy z cierpienia. I się okazuje, że my całkiem sprawnie potrafimy się podnosić z cierpienia. No ale ciężka praca, odbudowa, to tak na wyobraźni nie działa. A cierpienie no, jest jednak takie jakieś bardziej medialnie na lepsze.
No to w to Święto Niepodległości popatrzmy nie tylko o to, jak żeśmy tę niepodległość sobie wywalczyli, ale jak żeśmy ją zagospodarowali.
Zagospodarowali i to jest najważniejsze. I żebyśmy ją ciągle zagospodarowali, że ta przyszłość, o której mówiliśmy, historia ważna, bo to nasza tożsamość, ale przyszłość jest równie ważna. To jesteśmy my. Później my za 10, 20, 30 lat, to my będziemy wzorami dla tych, którzy będą po nas. A więc zbudujmy naszą historię, ale tą z przodu.
Doktor Cezary Kalita, filozof, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.